Jest ze mną w studiu pani Joanna Woś, sopranistka znana głównie z wirtuozowskich partii koloraturowych Primadonna Teatru Wielkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, czy udało się pani wrócić do trybu pracy sprzed pandemii, czy jednak ten okres w jakiś sposób dalej oddziałuje na
Niestety dalej na oddziałuje, nie jest to taka intensywna praca jak przed pandemią. No trudno, zatrzymujemy się i mamy moment na refleksję. Dosyć długi.
Pani repertuar, jeżeli się na niego spojrzy, jest dość bogaty, opiewający w wirtuozowskie partie. Czy śpiewak operowy powinien być wszechstronny? Tutaj chodzi o to, że jakby w pewnym momencie wykonawcy operowi skupiają się na rozwijaniu się na przykład w jednym okresie historycznym albo w stylu jednego kompozytora, czy raczej jest to takie...
Różnie. To właśnie każdy, myślę, że każdy ma na swoją karierę, na swoją drogę pomysły. Ja akurat wybrałam pewną epokę, która mnie zawsze fascynowała ze względu na melodyjność, na finezję, na taką wirtuozowską stronę tej muzyki. W tym się najlepiej czułam i najbardziej spełniałam. No ale oczywiście były różne odskoki i różne inne role, bo trudno też wymagać, żeby całe życie śpiewać jeden rodzaj muzyki.
A czy pani pracy znajduje się miejsce na jakieś elementy pozamuzyczne, które pomagają w przygotowaniu się do roli? Może jakaś literatura albo filmy?
A, zdecydowanie. Zanim się wezmę za jakąkolwiek rolę, to wyszukuję jak najwięcej informacji, czy to o epoce, czy jeżeli to jest historyczna postać, to o postaci. Najpierw się tak ładuję i pobudzam moją wyobraźnię, jak to mogło kiedyś wyglądać, po to, żeby umieć dobrze stworzyć właściwie, prawdziwie rolę, postać.
Ile tak naprawdę w wykonawcy operowym powinno być aktora czy aktorki?
Tyle samo, co śpiewaka. Oczywiście mamy pewne ograniczenia, jak aktorzy mogą sobie pozwolić na dłuższe pauzy, że mogą wymyśleć, ja dzisiaj to mogę powiedzieć na pełnym głosie, a to mogę szeptem. U nas jednak jest ta dowolność dosyć mocno nakierowana, czyli już takiej dużej swobody, to myślę, że w teatrze operowym nie można wykorzystywać. Natomiast oczywiście kadencje, oczywiście akcentowanie różnych wyrazów, które są bardzo ważne w tekście, no to nam pomaga i myślę, że to głównie motywuje nas.
Czyli zbyt duża ekspresja aktorska może przeszkodzić.
Zbyt duża ekspresja może zrobić się histerią i trzeba bardzo panować nad emocjami, bo jak mamy daną frazę do zaśpiewania i jest to bardzo emocjonalna fraza, można jej nie dokończyć. Jeżeli człowiek tak zaczyna eksploatować emocjonalnie, to może zabraknąć i środków, i głosu. Więc to musi być pod dosyć dużą kontrolą. Nie ma, że idziemy na całość, że tu jednak gdzieś jest jakiś taki zawsze dzwonek, żeby pamiętać. Tu są trudne momenty muzyczne albo trudne techniczne do zaśpiewania i tu trzeba się bardzo kontrolować.
Pytam o to, bo bardzo często sceny śmierci operowych są
trwają.
Tak, trwają 8 minut.
Nie no, Lucja z Lammermoor ma 17 minut, do 20, to zależy, czy jest wide stosowane, czy krótsze, dłuższe, do 20 minut.
Jak już...
No ale to i tak jak na umieranie, to nie jest długo, proszę mi wierzyć, w naturze może to trwać dłużej.
Jeżeli jeszcze mówimy o tych elementach aktorskich, niektórzy aktorzy mówią, że są role, których się nie zapomina i czy w przypadku występów wokalnych, operowych jest podobnie?
Ależ oczywiście. Tak jak mnie się pytają, która jest twoja najbardziej ulubiona rola? Nie mogę powiedzieć, bo każda kolejna, którą przygotowuję, jest moją ulubioną. Wychodzę z założenia, że żeby dobrze zrobić postać, trzeba ją polubić, nawet jeżeli to jest niezbyt pozytywna osoba. To trzeba ją polubić i zrozumieć, dlaczego akurat w tym momencie tak działa, tak reaguje, tak takie słowa wypowiada. To wszystko jest do takiej psychoanalizy.
Mhm. A czy jest jakaś taka jedna rola, którą w środku nocy obudzona byłaby pani w stanie zaśpiewać.
No, myślę, że jest parę.
I spotykamy się dzisiaj także z okazji powrotu do repertuaru Teatru Wielkiego opery Norma Vincenzo Belliniego. Łódzka premiera miała miejsce w 1983. Dyrygował wówczas Tadeusz Kozłowski. Tytułowa rola przypadła Teresie Majczyżowskiej, a 2 kwietnia spektakl powraca do Teatru Wielkiego w Łodzi. Ponownie orkiestrę poprowadzi Tadeusz Kozłowski, a główna rola przypadła pani. Na scenie usłyszymy także Arnolda Rutkowskiego, Grzegorza Szostaka, Bernadette Grabias, Weronikę Leśniewską i Dawida Kwiecińskiego. Jak zareagowała pani na wieść o tym wydarzeniu, o tym powrocie?
Ten tytuł się przewijał już od kilku sezonów i zawsze jakoś tak nie dochodziło do finału, czyli nie było to realizowane. To też nie będzie pełny spektakl, tylko to będzie koncertowa wersja, czyli nie oszukujmy i niech publiczność nie oczekuje, że to nagle kurtyna się otworzy, a tam będą dekoracje i mamy... Nie, to jest koncertowa wersja, ale niemniej jednak każdy z nas w jakiś sposób będą takie interakcje między nami. No muzyka jest rzeczywiście porywająca i bardzo piękna, jak w Belkancie, chwytająca i za serce, i za ucho, i mam nadzieję, że z paroma tematami muzycznymi publiczność wyjdzie i sobie będzie powtarzała to gdzieś w pamięci. Bardzo się cieszę, no. Żałuję, że to tylko jeden koncert, ale może publiczności na tyle się to spodoba, że dyrekcja wróci do tematu.
Czyli jest to dla pani dzieło szczególne, tak?
No tak, myślę, że to dla każdego jest... Ja myślę, że powrót do Belkanta znowu dla mnie jest... Ta rola jest obciążona jednym nazwiskiem i każdy porównuje wykonanie każdego wykonawcę z Marią Callas.
Jak wygląda przygotowanie do roli i ile trzeba ćwiczyć i potem dogrywać to z innymi.
No właśnie, jak jest taki normalny cykl przygotowania opery, gdzie jest to sceniczna wersja, gdzie spotykamy się na próbach reżyserskich i to jest około miesiąca zawsze, trochę więcej czasami, i to jest praca dzień w dzień, a i 2 razy w dzień właściwie, bo my rano próbujemy i wieczorem, to ma czas tak dojrzeć, powymyślać dużo rzeczy i koleżanki też robią, koledzy, i to też narzuca i nakręca i wyobraźnię i taką energię daje. No tutaj zestawieni jesteśmy właściwie do samym sobie. Spotykamy się tylko przez 1 tydzień na próbach tylko muzycznych i musimy też coś z tym sami zrobić.
Czyli od razu jest próba tutti, tak? Jakby tak. Wszyscy. A czy zawsze pracuje się w jednej obsadzie, czy zdarzają się
zmiany? Z reguły są dwie obsady. Z reguły są dwie obsady, ale ponieważ to jest jeden koncert, więc przyszykowane jest na jedną obsadę.
Czy te obsady są w stanie się powymieniać? Jakby na przykład ktoś zachorował z jednej, to wtedy automatycznie...
to znaczy, no jak jest jedna obsada, no to się nie wymieniamy,
no, jedna, bo nie to ma. Raczej...
Natomiast jak są dwie, no to później rzeczywiście życie tak się toczy, że wskakuje się do innej obsady. I wtedy, ale to na próbach też jest tak, że próbujemy wszyscy. To nie to, że już jest jedna ustalona obsada i ta próbuje, rzadko tak bywa, że ta próbuje razem i ta druga razem. Jest tak, że się miesza jednak obsady.
A czy przed samym wyjściem na scenę ma pani jakieś specyficzne rytuały?
Nie.
Nie?
Nie mam. Muszę mieć tylko spokój w garderobie, żeby ktoś nie mówił, nie rozpraszał.
Czyli pełne skupienie przed wejściem.
Tak, żeby pamiętać to wszystko, co ma się... Właściwie o takich odczuciach najwięcej. Tak, żeby nie zakłócać takiej wrażliwości i wyobraźni, żeby tak nic nie mieszało.
Ale zdarza się pani trema jeszcze? Czy nie?
Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym. Myślę, że przed samym wyjściem zawsze mam taką tremę i pierwsze dźwięki to się uspokaja, oddech się uspokaja i już no chyba dalej
nie,
już idzie.
Chyba nie da się tak, nawet jeżeli robi się coś całe życie i robi się coś właśnie scenicznego czy muzycznego, to chyba ta trema nigdy nie znika. Zawsze jest ten, chociaż
to,
ona raczej jest
starszy,
ekscytacją.
To chyba
tak
jest większa
wydaje.
Odpowiedzialność i myślę, że większy stres.
Większy stres? A spowodowane?
Zdecydowanie, no, dlatego że już wymagane jest od idealne wykonanie i no
tak jak się zbuduje renomę, to potem...
No trzeba, tak, no to wszyscy oczekują, że to się spełni te wymagania będą spełnione. I stąd jest ważne, żadna potknięcie, żadna pomyłka, jakiś dźwięk już się nie usprawiedliwi, że to się poprawi, że to można coś. Nie, to już trzeba mieć. Wszystko musi być w pakiecie idealne.
Czy gdzieś poza normą w najbliższej przyszłości będzie można panią usłyszeć?
Madame Butterfly.
Też
pod koniec maja, też u nas w teatrze. Poznań złożył mi propozycję takiej, ponieważ oni są w remoncie, więc występują w Filharmonii, La Voix Humaine, czyli głos ludzki, który u nas jest scenicznie zrobiony. Tam będzie z fortepianem, wersja z fortepianem, która też jest, bo właściwie głos ludzki powstał najpierw w wersji fortepianowej, dopiero później Poulain zinstrumentował to, został namówiony, po 2 latach zdaje się, że został namówiony, żeby to zinstrumentować i żeby to było na orkiestrę i głos. A pierwsza wersja, prototyp był na fortepian. I razem z Tarasem Chluszko, który jest u nas naszym pianistą, będziemy koncertować, czy właściwie przedstawienie, bo tam też ma być jakaś taka drobna reżyseria w Poznaniu. No to tak, no, na najbliższy czas.
To na to, na ten spektakl również zapraszamy, ale jeszcze przypominamy, że norma 2 kwietnia o 18:30.
Zapraszam. Ja chciałam tylko powiedzieć, że norma niezwykle rzadko jest wystawiana. To jest żelazny repertuar operowy, ale nie jest często wystawiana, tak jak każda opera bel canto. Są zawsze jakieś takie hamulce, które powodują, że ta muzyka bel canto nie jest tak często, jakby się chciało, czy jakby oczekiwało się. Częściej na pewno jest Verdi, to jest weryzm, łatwiejsze do przyjęcia i łatwiejsze może do reżyserowania też, do aranżacji.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
Za rozmowę. Moim gościem była pani Joanna Woś. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.